Написано в Евангелии Иоанна. На разделе шестом. I oprócz tego otwórzcie jeszcze drugi fragment, do którego będziemy się odnosić. To znaczy drugą księgę Mojżeszową na rozdziale 16. Dzisiaj sporo czytania, ale to jest potrzebne. Postaram się, powiedzmy, skrócić ilość czytania do minimum. Proszę? 1143. Aha, bo ty masz inny przekład. Dobrze. Początek Ewangelii Jana to jest nakarmienie 5000 ludzi. Znakomicie znacie ten fragment. Pamiętacie, co tam jest opisane, co się tam działo. I ja bym tylko chciał zwrócić uwagę na pewną rzecz, to znaczy na tym, że końcówka tego fragmentu to już jest mowa wyłącznie o chlebie. Od wersetu 11, ponieważ tam było rozmnożenie chleba i ryb. Od 12 wersetu jest napisane w ten sposób: a kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich: pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc z 5 chlebów jęczmiennych, napełnili 12 koszów okruchami, pozostawionymi przez tych, którzy jedli. Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli: ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. To, co powiedzieli, ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat, to jest odniesienie do tego, co powiedział kiedyś Mojżesz. I jeżeli byśmy w tej chwili na chwilkę wrócili do 5 Księgi Mojżeszowej, 18:5, piąta Mojżeszowa, będzie druga. Osiemnaście piętnaście. Na chwilkę tutaj przejdziemy. 5 Mojżeszowa 18:15. Mojżesz mówi tak: proroka takiego jak ja jestem wzbudzi ci Pan Bóg twój spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie. Według tego, jak prosiłeś Pana Boga twego na Chorebie w dniu zgromadzenia, mówiąc: nie chciałbym już słyszeć głosu Pana Boga swego i patrzeć nadal na ten wielki ogień, abym nie zginął. Pan rzekł do mnie: słusznie powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę. Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to ja będę tego dochodził na nim. I takiego proroka oczekiwano. Ponieważ Żydzi nie chcieli słyszeć głosu Pana Boga i patrzeć na wielki ogień, aby nie zginąć. Ponieważ nie mogli oglądać Boga, bo nikt Boga oglądać nie może. Więc Bóg postanowił posłać do nich kiedyś, w przyszłości, takiego proroka jak Mojżesz, który będzie mówił słowa, od których nie będzie wymówki. Nie będzie odwrotu. I mówi, jeżeli ktoś nie będzie słuchał tego, co on powie, to ja będę dochodził tego na nim. I takiego proroka oczekiwano cały czas. Koszów z okruchami, które pozostałe, było 12. Tak w takim myśleniu tamtejszym liczby się liczyły, liczby były ważne. 12 koszów, jak 12 plemion izraelskich. Oni się nasycili, widzieli cud i pomyśleli, że to jest ten, który miał przyjść na świat. Jezus zaś, poznawszy, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. Teraz przeskoczymy ten fragment, kiedy Jezus chodzi po morzu. Lud szukał Jezusa. Uczniowie się przeprawili przez morze do Kafarnał. A lud w międzyczasie szukał. Zobaczył, że nie ma go nad morzem. Wobec tego wzięli, wsiedli w łódki i popłynęli do Kafarnał. A znalazłszy go nad morzem, werset 25, rzekli do niego: Mistrzu, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedział im Jezus i rzekł: No, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Jezus nie chciał zostać obwołany królem z takich pobudek. To znaczy, dam im jeść i wtedy będę ich królem. Bo to nie o to chodziło. I dokładnie tak jest też w naszym życiu. Jezus nie chce być naszym królem dlatego, że daje nam jeść. Dlatego, że nam jakoś tam może finansowo błogosławi, czy dlatego, że mamy Jego opiekę w sprawach, które są owszem ważne dla naszego życia w ciele, ale to nie o to chodzi. Jezus nie jest królem z tego powodu. 27 werset. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa. O pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Rzekli więc do Niego: cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział im Jezus i rzekł im: to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. To jest bardzo ważne i to się będzie powtarzało. Oni się pytają, co mamy czynić. A On mówi: wierzyć. I to jest w paru innych fragmentach, zresztą w Ewangelii Jana to jest taki znamienne, że często Żydzi się Go pytają, co mamy czynić. A On im mówi: nie, to nie chodzi o to, żeby coś czynić. To, co macie zrobić, to jest uwierzyć. To jest najważniejsze. Wierzyć w Tego, którego On posłał. Rzekli wtedy do Niego: jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni. Jak napisano, chleb z nieba dał im, aby jedli. I tu w tej chwili się zatrzymamy, wrócimy do drugiej Mojżeszowej. Jaki znak uczynisz? Jak nam pokażesz, jak nam udowodnisz, że jesteś tym prorokiem? No bo jeżeli mamy Cię słuchać, jeżeli Bóg Twoje słowa włożył w Twoje usta, jeżeli Twoje słowa będą wiążące dla nas, to my chcemy znak. My chcemy wiedzieć, że to jest od Boga. Koniecznie. Jak wyszliśmy z Egiptu, to wtedy Bóg nam dał znak. I pokazał nam, że to On. A jak nam pokazał? Dał nam mannę z nieba. I wszystko, co Jezus mówi później, w tym 6 rozdziale Ewangelii Jana, jest odniesione i powiązane do wydarzeń, które miały miejsce na pustyni. I gdy się czyta to w oderwaniu od tamtych wydarzeń, to można dojść do zupełnie bezsensownych wniosków. które są notabene dość powszechne. Ale wróćmy do drugiej Mojżeszowej i przeczytajmy, jak to było. Rozdział 16. Potem wyruszyli z Elim i 15 dnia drugiego roku po wyjściu ich z ziemi egipskiej przybył cały zbór synów izraelskich na pustynię Sin, która leży między Elim a Synajem. Cały zbór synów izraelskich szemrał na pustyni przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Rzekli do nich synowie izraelscy: obyśmy byli pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, byśmy siadali przy garnku mięsa i mogli się najeść chleba dosyta. Bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby całe to zgromadzenie zamorzyć głodem. Na to rzekł Pan do Mojżesza: oto ja spuszczę wam deszcz, jako deszcz chleb z nieba. I wyjdzie lud i będzie codziennie zbierał, ile mu potrzeba, abym go doświadczył, czy chce postępować według prawa mojego, czy też nie. Lecz gdy szóstego dnia przygotują to, wtedy to, co przyniosą, będzie podwójną ilością tego, co zbierają codziennie. I rzekli Mojżesz i Aaron do wszystkich synów izraelskich: wieczorem poznacie, że to Pan wyprowadził was z ziemi egipskiej. A rano ujrzycie chwałę Pańską, gdy usłyszy szemranie wasze przeciwko Panu. A my czym jesteśmy, że szemrzecie przeciwko nam? I rzekł Mojżesz dalej: gdy Pan da wam wieczorem mięsa do jedzenia, a rano chleb do nasycenia się, bo Pan usłyszał szemranie wasze, które podnosiliście przeciwko Niemu, to czym my jesteśmy? Szemranie wasze zwraca się nie przeciwko nam, lecz przeciwko Panu. I rzekł Mojżesz do Arona: mów do całego zboru synów izraelskich: zbliżcie się do Pana, bo usłyszał szemranie wasze. I stało się, gdy jeszcze Aron przemawiał do całego zboru synów izraelskich, zwrócili się ku pustyni, a oto ukazała się chwała Pańska w obłoku. I rzekł Pan do Mojżesza: usłyszałem szemranie synów izraelskich. Powiedz im tak: o zmierzchu będziecie jedli mięso, a rano nasycicie się chlebem i poznacie, że ja, Pan, jestem Bogiem waszym. I stało się pod wieczór, że nadleciały przepiórki i pokryły obóz, a z rana warstwa rosy leżała wokół obozu. A gdy warstwa rosy się podniosła, oto na powierzchni pustyni było coś drobnego, ziarnistego, drobnego niby szron na ziemi. A gdy to ujrzeli synowie izraelscy, mówili jeden do drugiego: co to jest? Bo nie wiedzieli, co to było. A Mojżesz rzekł do nich: to jest chleb, który Pan dał wam do jedzenia. Oto, co rozkazał Pan: zbierajcie z niego każdy według tego, ile potrzebuje do jedzenia, omer na głowę. Niechaj każdy zbierze według liczby osób, które należą do jego namiotu. Synowie izraelscy uczynili tak i zbierali jedni więcej, drudzy mniej. A gdy to odmierzali na omery, ten, co zebrał więcej, nie miał nadmiaru, a ten, co zebrał mniej, nie miał braku. Każdy zebrał tyle, ile mógł zjeść. I rzekł Mojżesz do nich: niechaj nikt nie pozostawia z tego nic do rana. Ale niektórzy nie usłuchali Mojżesza i pozostawili z tego nieco do rana, lecz to przykryło się robactwem i zasuchnęło. I Mojżesz rozgniewał się na nich. I zbierali to co rano, każdy według swojej potrzeby. A gdy słońce grzało, topniało to. Z szóstego dnia zbierali pokarm dwójnasób, po dwa omery na każdego. Wtedy przyszli wszyscy przełożeni zboru i donieśli o tym Mojżeszowi. A on rzekł do nich: tak powiedział Pan, jutro będzie wypoczynek poświęcony Panu, dzień szabatu. Upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować, lecz wszystko, co zbędzie, przechowajcie do następnego dnia. I przechowali też to do następnego dnia, jak rozkazał Mojżesz, i nie zasuchnęło, ani nie było w tym robactwa. I rzekł Mojżesz: zjedzcie to dzisiaj, gdyż dzisiaj jest szabat Pana, dzisiaj nie znajdziecie tego na polu. Przez 6 dni będziecie to zbierać, a dnia 7 jest szabat, w tym dniu tego nie będzie. A dnia 7 wyszli niektórzy z ludu, aby zbierać, lecz nic nie znaleźli. I rzekł Pan do Mojżesza: jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać moich przykazań i moich praw? Patrzcie, Pan dał wam szabat, dlatego daję wam też dnia 6 chleb na 2 dni. Zostańcie każdy na swoim miejscu, niechaj nikt w 7 dzień nie opuszcza swego miejsca. Odpoczywał więc lud dnia 7. Dom Izraela nazwał ten pokarm manną, a była ona jak ziarno kolendra, biała, a miała smak placka z miodem. I rzekł Mojżesz: oto, co rozkazał Pan, przechowajcie z tego jeden pełny omer dla przyszłych pokoleń waszych, aby widzieli chleb, którym was karmiłem na pustyni, gdybym was wyprowadził z ziemi egipskiej. I rzekł Mojżesz do Arona: weź jeden dzban i włóż do niego pełny omer manny i postaw go przed Panem, aby ją przechować dla przyszłych pokoleń waszych. Tak jak nakazał Pan Mojżeszowi, Aaron postawił to przed świadectwem na przechowanie. Synowie izraelscy jedli mannę 40 lat, aż przybyli do ziemi zamieszkałej. Jedli mannę, aż przybyli do granic ziemi kananejskiej. A omer jest 10. częścią efy. Do tych wydarzeń odnosi się Pan Jezus, ponieważ te wydarzenia były zapowiedzią, albo inaczej typem tego, co miało nastąpić. I owszem, ci ludzie dostali do jedzenia coś, co, no, czego wcześniej nie znali, co spadło z nieba i co syciło ich żołądki. Ale teraz Jezus zaczyna mówić o czymś, co jest prawdziwym chlebem, również przyszło z nieba i co już nie będzie syciło ich żołądków. Natomiast istnieją pewne podobieństwa do tego, co było tam i wtedy, na pustyni. I chciałem kilka rzeczy przypomnieć z tego rozdziału. Po pierwsze, na pustyni Bóg pokazał Izraelowi, że jest Bogiem. Przez to, że spuścił mannę. Pokazał, że jest z nimi i że nie braknie im tego, czego się boją, że im braknie. Czyli będzie po prostu ich sycił. Każdego dnia, codziennie rano, mogli wyjść i zebrać do syta tyle, ile każdy potrzebował. I nie można było zbierać w ten sposób, żeby sobie nazbierać na zaś. Bo jak się nazbierało na zaś, to się psuło. Następnie, zbierając to wszystko, należało okazywać posłuszeństwo Bogu, ponieważ On powiedział pewne rzeczy na temat zbierania. To znaczy, nie będziecie zbierać na zaś i nie będziecie tego zbierać w dzień, który będziecie święcić, czyli w szabat. I zobaczcie, że jak niektórzy poszli sobie pozbierać, to okazało się, że nie było. I jak oni przyszli z powrotem z tego poszukiwania, no to od razu Bóg do nich miał słuszne pretensje. Jak długo będziecie się wzbraniać przeciwko moim przykazaniom? Te zasady należy teraz przełożyć na to, czego one są zapowiedzią, albo inaczej typem. Pan Jezus mówi dalej, wracamy do 6 rozdziału Ewangelii Jana, odpowiadając właśnie na przypomnienie tego, że Mojżesz dał im chleb, aby jedli na pustyni. Od 32 wersetu. Wtedy rzekł mi Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. I znowu mamy tak. Tamci ludzie na pustyni jedli chleb fizyczny, żeby żyć fizycznie. Teraz oni dostaną chleb z nieba, który też przyjdzie z nieba, ale który daje im żywot duchowy, czyli żywot wieczny. Oczywiście następuje pewne nieporozumienie. Oni mówią wtedy, rzekli do niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. No pewnie, oczywiście, każdy by chciał. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. I teraz zobaczmy na jedną rzecz. Tu jest mowa o jedzeniu i tu jest mowa o piciu. Kto do mnie przychodzi, nigdy nie będzie łaknąć, czyli nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie spragniony. Czyli nasycenie tym chlebem polega na dwóch rzeczach. Na tym, żeby do tego, który jest chlebem, przychodzić i na tym, żeby w tego, który jest chlebem, wierzyć. To jest bardzo ważne, ponieważ później Jezus rozwija ten wątek. I teraz tak, dalej mówi tak, lecz powiedziałem wam, nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. To jest piękne zdanie i Ono naprawdę gwarantuje każdemu człowiekowi, który przyjdzie do Jezusa, że nikt nie zostanie odprawiony. Nikt. I są czasem ludzie, którzy myślą sobie tak: popełniłem takie grzechy, że nie jestem absolutnie godzien, żeby przyjść do Pana, żeby On mnie oczyścił. Nie ma takiego grzechu, który nie byłby możliwy do odpuszczenia i którego Bóg nie chciałby odpuścić. Jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, ale to nie jest grzech, którego nie chciałby odpuścić Bóg człowiekowi, który chce przyjść do Niego, chce się nawrócić. On nie popełnia grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, jeżeli on przychodzi i pragnie. Nie ma innych grzechów. Każdy, nawet największy łajdak, może przyjść, poprosić, ukorzyć się przed Bogiem i nigdy nie zostanie proć wyrzucony. Wstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Zauważcie, że Jezus mówi tutaj o ludziach, którzy Go widzą i którzy w Niego wierzą. Nie wszyscy Go widzą, prawda? Ale błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To tamta grupa ludzi widziała Jezusa, a mimo to nie uwierzyli. Ale Jezus mówi na końcu Ewangelii Jana, kiedy przychodzi do Niego Tomasz, mówi: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wtedy Żydzi szemrali przeciwko Niemu, iż powiedział: ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. I mówili: czy to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc może mówić: z nieba zstąpiłem? No, bardzo przytomnie, no przecież oczywiste jest, prawda? No, jeżeli zstąpił z nieba, no to przecież coś się nie zgadza. My go znamy. Wtedy Jezus odpowiedział i rzekł: nie szemrajcie między sobą. Nie szemrajcie między sobą. To jest to, co robili Żydzi. Szemrali wtedy. Bo wtedy powiedzieli: nie chcemy słyszeć tego głosu, nie chcemy oglądać tego ognia. I Bóg im powiedział: ja im poślę takiego kogoś, kogo będą słuchać. Będą go również widzieć. I dlatego Pan Jezus mówi, że On jest odbiciem Ojca. Odbiciem Jego chwały. On i Ojciec to jedno. I to wszystko jest właśnie w Ewangelii Jana. Wtedy Jezus odpowiedział: nie szemrajcie między sobą, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. To jest przepiękna rzecz, że Bóg pociąga człowieka. Nie jest Bogiem dalekim, nie jest Bogiem, który powiedział ludzkości w ten sposób: dałem określonemu ludowi określoną księgę, z tego ludu wywiodłem Mesjasza i teraz, jeżeli ktoś miał szansę zobaczyć, usłyszeć, przeczytać, to miał szczęście. A jeżeli nie, to miał pecha po prostu. W takim razie nie mogę mu już pomóc. Nie. Bóg do każdego człowieka, do każdego serca włożył sumienie i każdego człowieka pociąga ku sobie w taki sposób, żeby człowiek mógł Boga poznać. Dlatego Ojciec pociąga ku Zbawicielowi. Dlatego właśnie każdy z nas został pociągnięty. Bo nie przypuszczam, żeby większość z nas tutaj, jak stoimy, szukała Boga przez całe życie. To się zdarza dość rzadko, że człowiek szuka Boga. To Bóg szuka człowieka. I jak sobie przypomnimy tak wstecz, sięgając pamięcią, to gdzieś tam w starym życiu bywały takie momenty, kiedy Bóg po prostu nas szukał. Kiedy stwarzał takie sytuacje, żebyśmy mogli sobie coś przemyśleć, żebyśmy mogli do Niego oczy podnieść do góry i żebyśmy mogli po prostu zobaczyć, że jest coś więcej, jest ktoś więcej. Że On chce z nami być. Że On chce nam dać rzeczy, których my tak naprawdę szukamy, ale ich nigdy nie znajdziemy i nie wiemy o tym. Po to nas pociąga. I pociąga każdego po to, żeby przyszedł do Jezusa, a Jezus wskrzesi go w dniu ostatecznym. Napisano bowiem u proroków i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. I są ludzie, którzy nawet sobie sprawy z tego nie zdają, że zostali pouczeni przez Ojca, bo następuje taki zwrot w ich życiu, taki splot wydarzeń, że oni w pewnym momencie nagle zaczynają wołać do Boga i dopiero kiedyś później sobie zdają sprawę, że właściwie to był moment, kiedy Bóg ich zawołał. I pociągnął. I wtedy zaczynają słyszeć i wtedy zasłona z ich oczu zaczyna opadać. Dalej Jezus mówi, nie jakoby ktoś widział Ojca. Ojca widział tylko ten, który jest od Boga. No bo ten, który jest od Boga, to jest jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca. Ewangelia Jana 1,18. Zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia. Czasem się zdarza, że my, jak rozmawiamy z kimś, to nie damy mu dojść do końca zdania i po połowie, już po przecinku wiemy, o co mu chodzi. I zaczynamy już po przecinku mówić do niego swoje zdanie. A tymczasem druga połowa zdania może być ważniejsza niż ta pierwsza. Bo Jezus powiedział, ja, ten chleb, który ja dam, to jest ciało moje, a później powiedział, które ja oddam za żywot świata. Czyli fakt, że Jezus oddał swoje ciało za żywot świata, to jest pokarm. To daje życie. To daje życie. I oczywiście Żydzi słusznie zaczęli, jeżeli nie dosłyszeli do końca, to słusznie stwierdzili, że ktoś im proponuje kanibalizm po prostu. Oczywiście kanibalizm był absolutnie zakazany w Torze. Co więcej, spożywanie krwi, jakiejkolwiek krwi, było zakazane w Torze. I sytuację mamy taką, że w Tora, której Pan Jezus nie obalił, napisał, że żadnego przykazania nie znosi ani jota, ani kreska. Nie przeminie, dopóki nie przeminie niebo i ziemia. W trzeciej Mojżeszowej, w 17 rozdziale, mówi tak. A ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają pośród nich, będzie spożywał jakąkolwiek krew. Zwrócę swoje oblicze przeciwko spożywającemu krew i wytracę go spośród jego ludu, gdyż życie ciała jest we krwi. A ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. Jezus mówi do Żydów, którzy Torę znali bardzo dobrze, i mówi do nich coś takiego. Życie ciała jest we krwi. Żywot wieczny jest w Jego krwi. I nie chodzi o to, żeby tą krew spożywać fizycznie, ponieważ istnieje zakaz spożywania jakiejkolwiek krwi. Natomiast żywot wieczny jest w tym, co On zrobił. Czyli w tym, że na Golgocie wylała się Jego krew. I oni mówią dalej, Żydzi, jakże ten może nam dać swoje ciało do jedzenia? A Jezus im mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. No bo mamy taką sytuację, jak to było kiedyś na grupie, że jest pozorna sprzeczność. I należy się zastanowić, jak to w takim razie, Boże? Z jednej strony zakazałeś kanibalizmu i spożywania krwi, A teraz przychodzi ten, którego słowa będą dla nas ostateczne i mówi: spożywajcie i pijcie. Ale wcześniej Jezus powiedział, i to podkreślałem: ja jestem chlebem żywota, kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, czyli nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Czyli fakt, że Jezus umarł za nas na krzyżu, przyjmujemy przez to, że przychodzimy do Jezusa i przez to, że wierzymy w Niego. Jeżeli do Niego przychodzimy, to nigdy nie będziemy głodni duchowo. Jeżeli w Niego wierzymy, to nigdy nie będziemy duchowo pragnąć. I z tego się bierze żywot wieczny. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Chcę wam powiedzieć, że w tamtych czasach, już w tamtych czasach, pokarm i napój były często przez Żydów traktowane w sposób symboliczny. Zresztą w tym fragmencie dokładnie tak samo jest. Bo chodzi o żywot duchowy. Jeżeli chodzi o żywot duchowy, to znaczy, że chodzi o ciało i krew, czyli sens duchowy, alegoryczny. Ponieważ nie chodzi o to, że jeżeli ktoś spożywa ciało Jezusa w sensie fizycznym i pije krew Jezusa w sensie fizycznym, to będzie miał biologiczną nieśmiertelność w sensie fizycznym. Chodzi o duchową rzeczywistość. Przychodź do Jezusa, wierz w Niego, a będziesz miał żywot wieczny. I wracając do drugiej księgi Mojżeszowej, to popatrzmy, przychodzimy do Pana Jezusa, otrzymujemy żywot wieczny. Wierzymy w to, że w Jego krwi jest życie wieczne. Przychodzimy do Niego codziennie, tak jak tamci, którzy byli na pustyni. Budzimy się co rano na tej pustyni, na której jest nam dane żyć. Bo przecież pamiętamy z tej drugiej Mojżeszowej, że oni przez 40 lat, dopóki nie weszli do ziemi obiecanej, jedli ten chleb. A to, co w tej chwili się dzieje z nami, nasze życie, to jest wypełnienie duchowe tego, co wtedy było na pustyni. My jeszcze nie weszliśmy do ziemi obiecanej. I dopóki nie wejdziemy, mamy do dyspozycji chleb, którym się sycimy. Mamy do dyspozycji Pana Jezusa, który czeka na nas każdego ranka, żebyśmy wyszli na tą pustynię i żebyśmy od tego zaczęli nasz dzień. Zbieraj. Masz pokarm. Zbieraj codziennie tyle, ile chcesz. Tyle, ile masz dosyta. I każdy nazbiera tyle, ile będzie chciał. I każdemu będzie wystarczająco. I bądź z Panem Jezusem. To jest to. Przychodź, codziennie przychodź. I codziennie wierz. Oprócz tego, że pierwszy raz przyszedłeś i uwierzyłeś i życie wieczne masz, to żyj. Bądź Panem Jezusem. I każdy z nas powinien właśnie tak to rozumieć. Właśnie tak żyć. Codziennie wychodzić, codziennie zbierać, codziennie przychodzić do Pana i codziennie wierzyć. Czyli trwać w przymierzu. Dlatego Pan Jezus mówi: trwajcie we mnie, a ja w was. To nie oznacza, raz przyszliście, koniec. Możecie robić, co chcecie. Trwajcie we mnie, ja będę trwał w was. Trwajcie w przymierzu. Przychodźcie. Karmcie się. Wierzcie. Na co dzień. I będziecie tak jak tamci. Będziecie mieli tego wszystkiego, ile wam trzeba, ale bądźcie posłuszni. Dlatego, że relacji z Panem Jezusem, modlitwy, nie można nazbierać na zaś. Tak jak próbowali niektórzy. Nie można sobie powiedzieć: dzisiaj się pomodlę, jutro się pomodlę, a potem na przykład miesiąc zapominam i wszystko będzie dobrze. Nie, nie będzie dobrze. Do tego potrzebne jest też posłuszeństwo, ponieważ Bóg powiedział wyraźnie, w jaki sposób mamy z Nim żyć. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Tak jak tamci, którzy byli na pustyni, spożywali mannę do żołądków i biologicznie dzięki temu żyli, tak my, którzy Pana Jezusa mamy, którzy się sycimy Nim, żyjemy duchowo. On jest naszym życiem. Trudno jest żyć, nie karmiąc się. Trudno jest przeżyć dłuższy czas, jak to się mówi za przeproszeniem, o suchym pysku. I my niestety czasem próbujemy tak żyć. Duchowo próbujemy żyć o tak zwanym suchym pysku. Nie da się. Dlatego, że ta manna jest przeznaczona na co dzień. Taki jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. No nie taki, dlatego że oni jedli, a i tak umarli biologicznie. Jedli chleb fizyczny, umarli fizycznie. Tu jest chleb duchowy po to, żeby nie umrzeć duchowo. A biologicznie i tak umrzemy. No takie jest życie, jak to się mówi. Tylko że Pan wskrzesi nas w dniu ostatecznym do życia, które już nie będzie miało końca. To mówił, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum. Wielu tedy spośród uczniów Jego usłyszawszy to mówiło, twarda to mowa. Któż jej słuchać może? A Jezus świadom, że tego powodu szemrzą uczniowie Jego, rzekł im, to was gorszy? Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwej? Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Ciało nic nie pomaga. Nie pomaga nic. Uczynki ciała. Cokolwiek, co się robi fizycznie, jakiekolwiek działania, jakkolwiek byśmy to nazwali, uczynki, zasługi, sakramenty, ciało nic nie pomaga. A słowa, które Pan Jezus powiedział, są duchem i żywotem. Właśnie dlatego, że to wszystko jest kwestia ducha i żywota, że to jest duchowy chleb, to jest duchowy żywot, to jest duchowy pokarm, który należy jeść codziennie przez te 40 lat, aż pójdziemy tam, do Kanaanu, do ziemi obiecanej, która jest nam obiecana. I ten omer manny został zebrany, włożony do naczynia i wsadzony do Arki Przymierza, czyli tak zwanej skrzyni świadectwa, żeby był na świadectwo dla Izraela. Na świadectwo dlatego, że kiedyś miał przyjść ten, który miał być prawdziwym chlebem. Oprócz tej manny w skrzyni świadectwa były również tablice przymierza i była również laska Arona. Czyli to była również zapowiedź tego, że dopóki nie przyjdzie ten, który będzie pokarmem, ten, który będzie słowem i ten, który będzie pasterzem, to macie to pamiętać. I przyszedł. I ponieważ on przyszedł, a on jest pokarmem, on jest słowem i on jest pasterzem, to wtedy, kiedy on będzie królował na ziemi tutaj, w erze mesjańskiej, nie będzie Arki Przymierza w świątyni. Gdyby ktoś nie wierzył, Księga Jeremiasza, 3 rozdział. Od 14 wersetu. Nawróćcie się odstępni synowie, mówi Pan, bo ja jestem waszym Panem, a zabiorę was po jednym z każdego miasta i po dwóch z każdego rodu i wprowadzę was na Syjon. I dam wam pasterzy według swojego serca, którzy was będą paść rozumnie i mądrze. A gdy się rozmnożycie i rozplenicie w kraju w owych dniach, mówi Pan, już nie będą mówić o skrzyni przymierza z Panem i nikt o niej nie będzie myślał i nikt jej nie będzie wspominał, nikt nie będzie odczuwał jej braku, ani też nie będą sporządzać nowej. W owym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Pana i tam w Jeruzalemie zgromadzą się wszystkie narody w imieniu Pana i już nie będą postępować według uporu swojego złego serca. owych dniach przystąpią ci z domu Judy do tych z domu z Izraela i wejdą razem z ziemi północnej do ziemi, którą dałem waszym ojcom dziedziczne posiadanie. Póki co jesteśmy w drodze. Jesteśmy pielgrzymami i nie mamy tutaj na razie miasta trwałego, ale czekamy na to, którego budowniczym jest Bóg. I dlatego przyszła do nas manna. Dlatego została nam zesłana z nieba, która sprawia, że możemy się sycić. Która sprawia, że możemy do Pana Jezusa codziennie przychodzić jako Jego własność, jako Jego dzieci i codziennie się karmić. Aż do momentu, kiedy już nie będziemy potrzebowali, bo już będziemy na zawsze z Nim. Amen.